Witajcie w kolejnym odcinku Zbrodni przy kawie. Dziś mam dla Was nie lada gratkę. Dzięki współpracy z wydawnictwem Litera Nova, szczególnie z panią Martyną, udało nam się zorganizować pierwszy w naszym podcaście wywiad. Zanim jednak przejdziemy do prezentacji naszego niezwykle ciekawego gościa, to kilka słów wstępu. Dzisiejsze spotkanie zostało zorganizowane w związku z wydaniem książki Diabeł, którego znasz, psychiatra sądowa bez tajemnic, autorstwa dr Gwen Atzhead ze współpracy z Eileen Horne. Premiera tego wydawnictwa przypada na 8 lutego. W swojej książce dr Gwen opowiada o kilku przypadkach, z którymi spotkała się podczas swojej pracy w Broadmoor, czyli placówce oferującej opiekę przestępcom z problemami w zakresie zdrowia psychicznego, która jest dość znana odbiorcom tematyki true crime. Celem autorki jest sprowokowanie czytelnika do spojrzenia na przestępców jak na ludzi. Jak sama ujmuje, jak na ofiary katastrofy, którą sami sprowadzili na siebie, którym jednak należy pomóc. Opowiada także o swoich odczuciach w związku z pracą jako terapeuta oraz z przeszkodami prawnymi i biurokratycznymi, z którymi musiała się mierzyć. W jej opowieści poznajemy realia panujące w Wielkiej Brytanii. Zapewne po lekturze tej książki pojawia się wiele pytań odnośnie tego, jak to wygląda w Polsce. Właśnie dlatego za pośrednictwem wydawnictwa Litera Nova otrzymałyśmy możliwość rozmowy z Marcinem Walickim, który przez dużą część swojej kariery zawodowej pracował jako psycholog więzienny. Marcinie, witamy w naszym podcaście. Może opowiesz nam kilka słów o sobie.
Dzień dobry. Kilka słów o sobie. No, przez 7 lat pracowałem w więziennictwie. Obecnie pracuję jako psycholog, seksuolog i psychoterapeuta psychodynamiczny w trakcie szkolenia, bo już prywatnie gabinetowo. Natomiast jak zauważyłaś, no, przez większość swojej kariery pracowałem w więzieniu. Zacząłem jako pracownik cywilny w areszcie śledczym Warszawa-Służewiec. Później dostałem propozycję pracy jako już funkcjonariusz, oczywiście psycholog-funkcjonariusz, również zaczynając od aresztu śledczego Warszawa-Służewiec. Potem przeniosłem się do aresztu śledczego Warszawa-Białołęka, do ośrodka diagnostycznego. Wcześniej pracowałem jako psycholog pawilonowy, albo jak to ładniej brzmi, psycholog działu penitencjarnego. Natomiast ostatnie 5 lat swojej kariery w służbie więziennej przepracowałem już w ośrodku diagnostycznym jako psycholog-diagnosta.
Pierwszy odcinek tego podcastu postanowiłam rozpocząć od pytania, czy ludzie rodzą się źli, czy stają się źli. Myślę, że to dobre pytanie do rozpoczęcia także tego wywiadu. Jestem ciekawa, co na ten temat myślisz.
Jeżeli chodzi o czy takie osoby rodzą się złe, z tego co wiem, to różne były badania robione na ten temat, ale chyba nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast przyznam się, że jakby nie za bardzo śledzę tego typu kierunki badań. Ja wychodzę z założenia, że w dużej mierze są to czynniki środowiskowe, zaniedbania ze strony rodziny, wychowywanie albo przebywanie w wielu placówkach wychowawczych, jak młodzieżowe ośrodki wychowawcze, nawet domy dziecka, czy tego typu rzeczy mogą wpłynąć na kształtowanie się później takiej osoby w kierunku nieprzestrzegania norm i zasad panujących w społeczeństwie. No bo jeżeli mamy do czynienia z osobą, która no, nie miała dobrego przykładu ze strony rodziców, no to na ogół jest nauczona tego, że jedynie na kogo może liczyć to wyłącznie na siebie.
Właśnie w tym kontekście podoba mi się przytoczony w książce cytat Richarda Rora. Jeśli nie zdołamy przemienić naszego bólu, to najprawdopodobniej przekażemy go innym. Autorka użyła go właśnie w odniesieniu do traum, trudnych lub niewłaściwych relacji rodzinnych lub ich po prostu braku, których ewentualnie doświadczono w dzieciństwie i przeniesiono. Podkreśla, że zrozumienie tych zależności jest niezbędne do pracy ze sprawcą, opracowania strategii zarządzania ryzykiem i interwencji, a nie do wybaczenia tej osobie, jakieś usankcjonowania tego, co robi. Jakie jest twoje przemyślenia na ten temat?
Oczywiście się z tym zgadzam, że jakby wychowując się w niesprzyjającym środowisku, to nie jest żadne wytłumaczenie. W Stanach Zjednoczonych, jeszcze tam powiedzmy 15 lat temu, główną linią obrony osób, które dokonały czynu pedofilnego, było, że sami byli molestowani seksualnie w dzieciństwie. Jakby to była główna linia obrony, która działała jeszcze tam ileś tam lat temu, natomiast od tego, nawet już teraz od tego się odchodzi. To nie jest żadne wytłumaczenie. To jest czynnik, ale to nie jest też coś, co takie osoby powinny używać jako tarczy.
Tak naprawdę z lektury tej książki można wywnioskować, że dr Gwen szczególnie bliskie jest przeświadczenie, że tak naprawdę w każdym z nas tkwi w cudzysłowie oczywiście, zło i każdy z nas pod wpływem jakichś czynników sytuacji może dopuścić się jakiejś zbrodni. Jak myślisz, dlaczego więc o przestępstwach myślimy jak o potworach?
Myślę, że jednym z takich głównych czynników jest to, że łatwiej demonizować takie osoby, dzięki temu tworzymy w sobie taką bańkę, że złe rzeczy mnie nigdy nie dotkną i to nie jest możliwe, żeby takie złe rzeczy kiedykolwiek dotyczyły w ogóle mojej osoby. Dzięki temu też ludzie troszeczkę tu traktują takich przestępców jako postacie trochę takie fantastyczne. Jakby ciężko ludziom uwierzyć, że na przykład przestępcą może być nasz sąsiad albo ktoś bliski z naszej rodziny. Że my poprzez jakąś nieuwagę, zlepek niefortunnych zdarzeń możemy wejść na drogę przestępstwa. Przecież wystarczy, że z kimś się pokłócimy i w przepływie złości kogoś popchniemy, a ktoś niefortunnie upadnie i walnie głową w kamień. Może stracić przez to życie. Ludziom ciężko w coś takie uwierzyć. Może stąd właśnie takie demonizowanie.
No właśnie, z jednej strony takie demonizowanie i odcięcie się od tego, że w ogóle to może być naszym udziałem, z drugiej strony przestępcy nas fascynują, cała tematyka true crime właściwie najbardziej skupiamy się właśnie na tym przestępcy, na tym, co nim powodowało, dlaczego tak zrobił. Jak myślisz, czy to wynika bardziej z lęku, czy z fascynacji właśnie, z jakiegoś takiego podziwu, że była to osoba, która jednak odważyła się na jakieś przekroczenie jakiegoś tabu, była w pewnym wymiarze, tak jak wspomniałeś, fantastyczną osobą, która jest ponad człowiekiem.
Uważam, że raczej byłbym przychylny ku tej drugiej stronie, że bardziej się fascynujemy. Znaczy w ogóle w Stanach Zjednoczonych jeszcze tam, byłem wtedy na studiach i czytałem o tym, no powiedzmy tam 15 lat temu czytałem właśnie taki artykuł, że w Stanach Zjednoczonych utworzono karty kolekcjonerskie z największymi zbrodniarzami Stanów Zjednoczonych, w tym Ted Bundy, Sin Sama, tego typu no, seryjni zabójcy. Ludzie mają jakąś taką fascynację wobec takich osób, jakby to też może dla niektórych to przynosi jakąś dodatkowy zastrzyk dopaminy, czytanie na temat czegoś takiego niezwykłego. To takie też odejście od rutyny życia, czytanie na ten temat. No bo jednak ludzie też się trochę tym nakręcają. Mam znajomych, którzy sami mówią, że nie powinni, a jednak to robią. Czytać takie powieści true crime w nocy, bo później spać nie mogą. Ale czytają, żeby sobie właśnie taki zastrzyk dopaminy dać, a szczególnie właśnie też w nocy, żeby jeszcze podkręcić tam atmosferę. Znaczy, jeżeli chodzi o fascynację, jakby ciężko mi też odpowiedzieć. Jakby też nieraz się zastanawiam, skąd taka fascynacja takimi ludźmi, bo jakby nie ma co ukrywać, no zabójcy, gwałciciele, to są zwyczajni ludzie o jakby różnych historiach. Przede wszystkim to są osoby, które nie radzą sobie z emocjami, nie poradziły sobie ze swoją przeszłością i w jakiś sposób to ich napędzało do czynów. Mamy jakąś taką fascynację psychopatami. Wszędzie się mówi o psychopatach. Psychopata to, psychopata tamto. Wyobrażamy sobie często, że większość psychopatów to tacy jak postać Hannibala Lectera grana między innymi przez Antonego Hopkinsa. Natomiast ja przyznam się szczerze, że w przeciągu 7 lat swojej kariery w służbie więziennej ja może 3, max 4 psychopatów spotkałem. Psychopatia jest w dużej mierze też nakręcana przez taki mainstream.
Pokutuje w ludziach ta wizja właśnie takiego wysublimowanego, no może i troszeczkę wyalienowanego, bo nie odczuwa tych emocji, jest poza nimi, ale intelektualisty, który swoich czynów dokonuje dlatego, że właśnie ma inne spojrzenie na świat, na rządzące nim reguły, czuje się po prostu ponad tym. Wspomniałeś tutaj o swojej pracy w więzieniu. Wróćmy na chwilę do niej. Teoretycznie więzienie powinno resocjalizować. W resocjalizacji chodzi o to, że społeczeństwo podejmuje się odpowiedzialności za to, że jednostka, która została wychowana przez nie, no popełniono jakieś błędy, nie udało się tego prawidłowo zrobić, więc zmierza do tego, żeby to naprawić, pomóc, żeby ta jednostka stała się pełnoprawnym członkiem społeczeństwa. Natomiast ja mam wrażenie, że w naszym pojęciu więzienie jest po to tylko, żeby karać. Czy resocjalizacja faktycznie w więzieniu funkcjonuje?
Jest to ciężkie pytanie. Znaczy inaczej, może resocjalizacja jako taki system czy coś w tym kierunku to niekoniecznie, nie za bardzo. Znam osobiście funkcjonariuszy, którzy są oddziałowymi, czy są psychologami, terapeutami, którzy rzeczywiście chcą pomagać i którzy starają się zrobić, co mogą, żeby pomóc osadzonym. Oczywiście, jeśli tego chcą, bo jakby w resocjalizacji istotne jest to, żeby osadzony chciał tą zmianę przejść. Natomiast obecnie w więzieniu jest tak duża biurokracja, że nie ma przestrzeni też na tą pomoc. Jakby są ludzie, którzy starają się pomimo tego walczyć z tym i zmieniać jakąś tą rzeczywistość więzienną. Chodzi o funkcjonariuszy, czy tam pracowników cywilnych nawet. Natomiast obecnie jest dużo biurokracji. Przepełnione są więzienia. W momencie, kiedy w Warszawie zmienili Areszt Śledczy Warszawa Makotów, jedną z takich większych jednostek, na Muzeum Żołnierzy Wyklętych, to wszystkich tych osadzonych porozrzucano na różne pobliskie więzienia. Więzienia obecnie są strasznie przepełnione, więc w dużej mierze jest to walka z tym, żeby każdy osadzony miał jednak gdzie spać. Brakuje godzin w ciągu dnia, żeby się zająć tym osadzonym.
No tak właśnie mi się wydawało, że wszechobecna biurokracja, zwłaszcza w takich, powiedzmy w cudzysłowie, budżetowych sektorach, jest obezwładniająca i wiąże ręce osobom, które chciałyby coś zrobić. A czy w twojej opinii każdy może zostać zresocjalizowany?
Jeśli tego chcę, myślę, że tak. To jest tak samo jak w psychoterapii. W psychoterapii pracuje się, ogólnie mówiąc, na cierpieniu. Cierpieniu, dyskomforcie. Jeżeli ktoś potrzebuje, czuje jakiś problem i cierpi z tego powodu, albo odczuwa smutek, dyskomfort, tego typu rzeczy, to jest po prostu dobra motywacja do zmiany. Idzie na psychoterapię, bo chce to zmienić, bo to mu przeszkadza. Tak samo jest w resocjalizacji. Jeżeli osadzony, a miałem takich, którzy dopiero jako recydywiści widzieli, że połowę swojego życia przesiedzieli w więzieniu. I to nie za jednym razem. To tam dostawali po 5, 10, 8 lat kary pozbawienia wolności i byli po prostu już tym zmęczeni. Część dopiero po takim czasie wynajdywała sens zmiany swojego zachowania. Ale chcieli tego. I wtedy rzeczywiście jest szansa na zmianę postawy takiej osoby.
A jak wygląda terapia w więzieniu? Czy odbywa się na życzenie osadzonego? Jest taka możliwość, czy raczej odgórnie jest decyzja, żeby taką prowadzić? Czy w ogóle jest prowadzona jakaś terapia w więzieniu?
Zacznijmy od tego, że psycholog w więzieniu nie prowadzi terapii, znaczy na zwykłym oddziale zamkniętym. Nie ma na to czasu, nie ma na to przestrzeni. Już o samej psychoterapii nie mówię. To już zupełnie inna para kaloszy. Psycholog w więzieniu bardziej pisze opinie, prowadzi kontrolę stanu psychicznego, jest w trakcie jakichś interwencji kryzysowych. Jak ktoś ma z osadzonych jakiś kryzys, to jest jakby częste. Natomiast stricte terapii to jest kilka w więzieniu. To są terapie dla osób uzależnionych od alkoholu, dla osób ogólnie, mówiąc, uzależnionych od narkotyków i dla osób, które mają niepsychotyczne zaburzenia psychiczne lub z niepełnosprawnością intelektualną. To tak zwane ESKi. I są jeszcze jakby pododdziały tych tak zwanych ESek i to są dla osób, które mają stwierdzone zaburzenia preferencji seksualnych, czyli dla przestępców seksualnych, którzy mają zdiagnozowaną parafilię. I na takich oddziałach odbywają się terapie. To są terapie takie specjalistyczne, uzależnieniowe dla osób, które mają stwierdzone na przykład zaburzenia preferencji seksualnych, to są to najczęściej terapie grupowe oparte o nurt poznawczo-behawioralny. I to są prowadzone bardziej w kierunku jakiejś takiej psychoedukacji, edukacji seksualnej, uwrażliwienia takiego przestępcy, zrozumienia ofiary. Ja to wiem jakby ogółem. Nigdy na takim oddziale nie pracowałem, więc jakby ciężko mi powiedzieć, jak to wygląda. Znaczy na takich typowych ESK-ach, czyli dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, jak to tam się to nazywa, są też, z tego co wiem, różne terapie poprzez pracę w warsztacie stolarskim czy tam tego typu rzeczy. Raczej w ten sposób się koncentrują terapeutycznie.
Czy ta terapia bardziej służy temu, żeby poprawić komfort osadzonego w trakcie odbywania kary, czy też wyposaża go w jakieś narzędzia, którymi może się posłużyć po wyjściu z więzienia?
Ciężko mi tak na dobrą sprawę tutaj powiedzieć, bo nie pracowałem na takich oddziałach. Natomiast jeżeli chodzi o terapię dla osób uzależnionych od alkoholu czy narkotyków, no to daje to narzędzie do pracy nad sobą. Z tego co wiem, to też często się takie osoby motywuje do kontynuowania terapii po wyjściu na wolność. Więc na oddziałach dla osób uzależnionych tak, to daje narzędzia. Dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, powiem szczerze, że ciężko mi tu powiedzieć.
Wracając na chwilę do tego, co powiedziałeś wcześniej, że są osoby, które właśnie większość życia spędziły w więzieniu, właśnie wracając do niego cały czas. Tutaj w książce również była przedstawiona taka historia dziewczyny, która od najmłodszych właściwie lat była pod opieką tego typu placówek w końcu w więzieniu. Autorka wysnuła taką teorię, że możliwe, że akurat dla tej jej pacjentki więzienie było de facto jedynym bezpiecznym schronieniem, które miała w swoim życiu i dlatego wracała do niego tak często. Czy ty też masz takie doświadczenia, czy właśnie tak jak w przypadku tego pana, który był zmęczony tą sytuacją i postanowił coś w swoim życiu zmienić?
Więzienia uważam, że są takim bezpiecznym miejscem, szczególnie dla osób, które borykają się z uzależnieniem. W takim więzieniu mają tak zwaną abstynencję wymuszoną. I rzeczywiście często jest tak, że takie osoby trafiają do więzienia już bardzo w ciężkim stanie. Tak, tego typu abstynencji wymuszonej no i odpowiedniej pomocy służby zdrowia no stają jakoś na nogi. To też jest zgubne z drugiej strony, bo później taki osadzony, no jeżeli odbył terapię, to jest szansa, że po wyjściu z więzienia jakby będzie kontynuował tą terapię. Ale jeżeli takiej terapii nie odbył, to jest zawsze ryzyko, że wychodząc z więzienia już taki podleczony wróci do swoich starych nawyków. Tylko organizm się odzwyczaił od starych nawyków i często na przykład jakaś dawka narkotyku, która kiedyś była normą dla nich, okaże się teraz śmiertelną.
W jednej z historii autorka opowiada o bohaterce, dla której szczególnie trudnym okresem jest okres świąt. Właśnie przez jakieś sytuacje związane z dzieciństwem. Ten okres świąt jest dla niej szczególnie trudny i właśnie w tym okresie dopuściła się przestępstwa, przez które trafiła do więzienia, ale także na terenie więzienia zdarzały się jakieś złamania przepisów właśnie w tym okresie. No, okres ten niewątpliwie jest trudny również dla osób, które nie przebywają w więzieniu. Zakładam, że w więzieniu jest również to trudny okres.
Tak, zdecydowanie. Co ciekawe, okres głównie świąt Bożego Narodzenia, bo tu trzeba rozróżnić, no bo okres wielkanocny, o dziwo, nie ma takiego rozmachu pod kątem reklam, jakie to bardzo ważne święto rodzinne, etc. Natomiast święta Bożego Narodzenia rzeczywiście są takie też rozreklamowane jako te święta rodzinne i rzeczywiście to jest taki ciężki okres dla osadzonych, wtedy też jakby no, są takie zalecenia, większa czujność wśród funkcjonariuszy w stosunku do osadzonych. Wtedy też jakby administracja stara się, może nie tyle co poprawiać komfort funkcjonowania, ale rzeczywiście psychologowie, wychowawcy danych oddziałów czy nawet oddziałowi są jakby w stanie takiej gotowości. Najbardziej zwraca się uwagę na osadzonych, którzy w przeszłości mieli próby samobójcze. Wtedy też zdarza się, że pro forma, nawet jeżeli taka osoba się nie zgłasza, że taką osobę się wzywa, żeby podbadać, jak wygląda jej obecny stan psychiczny w tym okresie.
Podczas twojej pracy w więzieniu, czy pojawiały się jakieś takie tematy, które były dla ciebie szczególnie trudne?
Tak, bywały takie przypadki osadzonych, szczególnie wśród zabójcy dzieci. To ten temat zawsze był jakoś dla mnie trudny, szczególnie jeżeli miałem do czynienia z osobą, która jakby tego nie żałowała, próbowała się wybielić, uważając, że został wrobiony. Chociaż wszystkie dowody wskazywały na jego winę. Ja mówię na jego, bo ja pracowałem w męskim więzieniu. Bywały jakieś takie ciężkie sprawy, no bo jednak jako psycholog, diagnosta musiałem przewertować teczkę osoby poznawczą osadzonego, całą historię, całe jakby takie dane, które pochodziły z sądu i w ogóle. I niektóre historie rzeczywiście ciężko się czytało.
Czy często spotykałeś się z tym, że tak jak w przypadku tego mężczyzny, o którego tutaj zahaczyłeś, że sprawcy odcinali się od tego, co zrobili? Trwali w takim jakimś wyparciu, nawet sami może w to wierząc, że nie dopuścili się tego czynu?
Tak, znaczy to jest tak, że niektórzy sprawcy starają się przede wszystkim udowodnić innym, chociaż bardziej mi się wydaje, że bardziej sobie próbują sobie udowodnić, że są niewinni, że zostali wyrobieni. To też jest takie chroniące dla nich. Chroniące pod tym kątem, że nie muszą zmagać się z tym, że na przykład kogoś zabili, kogoś wykorzystali seksualnie. Poprzez taką postawę chronią siebie, uważając, że coś takiego nie miało miejsca. Próbują sobie wmówić ich zdarzenie i jak to wyglądało. Że zostali wyrobieni, że to był wypadek, czy że w ogóle coś takiego nie miało miejsca, że to ktoś inny. Miałem nawet taką sytuację osadzonego, który próbował sobie tłumaczyć, że to nie on, a jego zły brat bliźniak. Ale osadzony miał różne też zaburzenia psychiczne.
W książce pojawił się taki jeden cytat, który bardzo mi się spodobał. Pozwolę sobie go przytoczyć. Podobnie jak sztuka, praca psychoterapeuty wymaga zaangażowania serca i umysłu, co oznacza, że nigdy nie można oddzielić sfery prywatnej od zawodowej, a to w jednakowym stopniu może się okazać zarówno przeszkodą, jak i zaletą. Jakie jest twoje doświadczenie w tym zakresie?
Ja nie ukrywam, że zawsze się starałem nie łączyć pracy z życiem prywatnym. Jak pracowałem szczególnie w więzieniu, przy ciężkich przypadkach, wychodząc, przekraczając mury więzienne i wracając do domu, sprawy różne, starałem się zostawiać jednak w murach więziennych, nie myśląc o tym, bo to jednak są tematy, które są ciężkie. Są ciężkie, jeżeli człowiek by cały czas o tym myślał, myślę, że w pewnym momencie mogłoby dojść do jakiejś degradacji, która by prowadziła między innymi do wypalenia zawodowego. Uważam, że warto dbać o swoje życie prywatne, co robimy, no szczególnie jak się pracowało jako funkcjonariusz, czy tam policji, czy służby więziennej, że warto jednak tak dbać o te swoje życie prywatne, bo to jest takie bezpieczne, bezpieczne dla psychiki.
Czy jak pracowałeś w więzieniu, czyli tak jak wspomniałeś, miałeś na co dzień do czynienia z trudnymi przypadkami, trudnymi historiami, miałeś jakieś narzędzia, możliwości, żeby właśnie zadbać o siebie? Jakieś zapewnione takie?
Przez włodarzy różnych jednostek. Przez wiele lat nie. Powinno być takie założenie. Niestety nie ma praktycznie norm prawnych, jeżeli chodzi o zawód psychologa, psychoterapeuty czy też seksuologa. Ale ogólne założenie podpisują się pod to towarzystwa specjalistyczne, że pracując właśnie jako psycholog, seksuolog czy psychoterapeuta, powinno się superwizować. Czyli mieć takiego superwizora, czyli doświadczonego psychoterapeutę, psychologa, który też pozwoli nam, czyli specjalistom, spojrzeć na różne problemy pod innym kątem, jeszcze bardziej z zewnątrz. Plus też rozmowa o różnych przypadkach też jakoś odciąża, też jakby można też porozmawiać o jakichś takich danych problemach swoich z danym pacjentem. To jest bardzo też pouczające. Natomiast przez wiele lat w więzieniu czegoś takiego nie było. Dopiero od, ojej, żebym nie skłamał. Myślę, że od 5 lat służba więzienna zadbała o to, żeby psycholodzy mieli tą taką superwizję. Natomiast problem polega na tym, że te superwizje są do dzisiaj raz na kwartał. To jest bardzo rzadko, bo uważam, że minimum to jest raz w miesiącu, a tu jest niestety raz na kwartał.
No, zdecydowanie jest to rzadko, biorąc pod uwagę ciężar wykonywanej pracy. A czy masz jakieś takie techniki faktycznie, które pomagały ci zostawić pracę w pracy? Mówiłeś o tym, że starałeś się to robić i zawsze starałeś się to wprowadzić, natomiast czy to faktycznie się udawało, czy były takie sprawy, które szły z tobą do domu?
Nie wydaje mi się, przyznam się szczerze, techniki jako taką nie mam. Wydaje mi się, że to jest jeszcze jakaś kwestia taka moja osobowościowa, że ja zawsze starałem się dbać o swoje życie prywatne. Oczywiście, jakby to jest takie niemożliwe, żeby w 100% nie myśleć o tego typu sytuacjach. Bywały zdarzenia, gdzie o tym mimowolnie myślałem. Natomiast w dużej części jednak czegoś takiego nie było. Ja mówię, no jakby mam różne hobby, lubię czytać książki. Pracując w więzieniu nie czytałem żadnych kryminałów czy tego typu rzeczy. Za bardzo mi pracę przypominały, więc czytałem zupełnie co innego. Więc to też mi jakby pozwalało odciążyć tą głowę.
Praca terapeuty, wiadomo, daje dużo satysfakcji, kiedy dotyczy pomagania, kiedy można faktycznie kogoś poznać, widzi się jej efekty, ale też są momenty, kiedy pojawia się frustracja, kiedy pojawia się jakieś rozgoryczanie, kiedy najczęściej pojawiają się tego typu trudne emocje.
Frustracja w więzieniu najczęściej jest wywoływana przez brak czasu, pochylenie się nad danym przypadkiem, czy poprzez naciski z góry, które no, niestety nie są najczęściej sprzyjające w pracy, wręcz bardziej ją utrudniają. To są jakby czynniki niezwiązane z samą pracą psychologiczną. Myślę, że to są główne przyczyny frustracji pracy w środowisku więziennym. Bardziej czynniki zewnętrzne niż czynniki wywołane jednostkowo. Chociaż przyznam się, że ja miałem taką sytuację, że jak pracowałem w więzieniu, przyszedłem do ośrodka diagnostycznego, to zauważyłem, że mało bardzo wiem na temat przestępstw seksualnych. Jakby nie miałem wtedy problemu z pracą z takimi osobami, ale że mało wiem. Starałem się uzupełniać tą wiedzę seksuologiczną, ale to było dla mnie niewystarczające. I rzeczywiście można byłoby powiedzieć, że jakaś taka frustracja we mnie była, że kurczę, że niewystarczającą wiedzę mam. Ale to też mnie zmotywowało, żeby pójść na studia podyplomowe właśnie z seksuologii klinicznej. Dodało mi taki napęd, żeby zdobyć, poszerzyć tą wiedzę.
W książce pojawia się też opinia pani doktor na temat tego, że praca w grupie może być rozwiązaniem dla wielu osób, właśnie nie ta indywidualna, tylko ta w grupie, gdzie pracuje się w zespole osób z podobnymi doświadczeniami czy po podobnych przejściach, i właśnie wtedy wyzwalane są jakieś emocje, czynione są jakieś postępy. Czy w swojej pracy zawodowej miałeś doświadczenie w pracy grupowej?
Nie miałem doświadczenia w pracy grupowej. Doktor Gwen Atzscher też mówiła o terapii grupowej przestępców seksualnych. Coś takiego ma miejsce w warunkach więziennych, właśnie na oddziałach dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, gdzie się głównie wysyła przestępców seksualnych. I to tak jak doktor Gwen wspomniała, chociaż tam dla mnie to było zadziwiające, natomiast no, w polskim więzieniu raczej to byłoby niemożliwe, bo doktor Gwen Atzscher mówiła, że na takich terapiach grupowych zdarzały się, że przychodziły ofiary sprawców przestępstw seksualnych, oczywiście nie tych konkretnych sprawców, które mówiły odnośnie swoich doświadczeń, co one przeżywały. No nie ma co ukrywać, no dla mnie to był mocny taki szok, jak o tym przeczytałem, że coś takiego ma miejsce. U nas jest podobnie, bo tu czy tutaj, czy w warunkach wolnościowych też jakby takie rzeczy się odbywają, takie terapie. Natomiast raczej to jest na zasadzie różnych listów ofiar, różnych filmów czy książek, które też jakby obrazują, co taka ofiara może czuć. Jedna z takich szokujących książek, i których rzeczywiście się ciężko czyta, bo ja nie ukrywam, że mi się ciężko to czytało, żeby móc spojrzeć z perspektywy ofiary wykorzystania seksualnego i nie tylko, to jest książka o tytule Kato Tata. W polskim więzieniu raczej poprzez takie rzeczy stara się pokazać takiemu sprawcy, żeby przejął perspektywę ofiary, niż poprzez zapraszanie. Raczej tutaj nie miałoby te szans, żeby coś takiego było.
W książce pojawiło się kilka osób, które chociaż brały udział w terapii, to tak naprawdę ta terapia donikąd nie zmierzała, ponieważ nie otworzyły się na tą terapię, nie nawiązały tej relacji, nie mówiły o tym, co tak naprawdę się dzieje, tylko z jednej strony albo mówiły o jakichś powierzchownych rzeczach, z drugiej strony kompletnie zaprzeczały, że cokolwiek jest nie tak. Czy też spotkałeś się z takimi osobami podczas terapii? Jak sobie z tym radziłeś? Czy jakie są twoje odczucia podczas takiej terapii?
Znaczy, ja w więzieniu nie prowadziłem terapii, raczej prowadziłem bardziej diagnozę psychologiczną, ale rzeczywiście jakby to było na porządku dziennym tego typu rzeczy. Po pierwsze, no to jest mechanizmy obronne, o których wcześniej rozmawialiśmy, które działają, że niewinność, że ja się nie będę do tego przyznawał, bo to nie byłem ja, to nie była prawda i tak dalej. Innym razem bywała grupa osadzonych, którzy po prostu już nie chcieli wracać do tego. Woleli to zostawić jako przeszłość. Wracanie do tego było dla nich strasznie bolesne. I zdarzali się też osadzeni, to jest. Ta grupka na szczęście była mała, ale zdarzała się, która bała się mi cokolwiek powiedzieć, bo ja byłem jednak funkcjonariuszem. Ja byłem osobą, która reprezentowała Ministerstwo Sprawiedliwości. Jakby bali się, że jeżeli coś więcej powiedzą, to mogą dostać wyższy wymiar kary. Znaczy to nie było możliwe. No chyba, że osadzony powiedział o przestępstwie, które nie było nigdy zanotowane i I on się do tego przestępstwa przyznał, no to jakby moim obowiązkiem byłoby wtedy poinformowanie jak wyższych instancji o takim zdarzeniu. Ale taka sytuacja nigdy mi się nie zdarzyła, a to co osadzeni sobie właśnie wtedy myśleli, no to najczęściej to była taka plotka wyssana z palca. Natomiast teraz jest jeszcze większy problem na otworzenie się, ponieważ jak odchodziłem z więzienia w czerwcu zeszłego roku, w lipcu wszyscy funkcjonariusze mieli obowiązek chodzenia w mundurach. Jak ja jeszcze pracowałem w więzieniu, psycholodzy, wychowawcy nie musieli nosić mundurów. Nosiliśmy mundury tylko w jakichś specjalnych okolicznościach. Natomiast obecnie każdy funkcjonariusz, każdy, czy psycholog, czy wychowawca, czy terapeuta, mundur muszą nosić. I to uważam, że też tworzy niepotrzebną barierę, bo to już nie ma wtedy żadnej pracy.
No tak mi się wydaje, że jest to dość nieszczęśliwa decyzja. Może ma jakieś tam powody, ale akurat jeśli chodzi o pracę psychologa, zdecydowanie od razu stawia barierę, która myślę, że jest bardzo trudna, zwłaszcza w takich warunkach do pokonania. Wspomniałeś o tym, że właśnie ta konfrontacja z ofiarą przestępstwa seksualnego była czymś takim, co podczas lektury książki wydało się zaskakujące i zupełnie inne niż w realiach tutaj polskich. Czy było coś jeszcze takiego, co cię zainteresowało, zszokowało, albo może co sprawiło, że pomyślałeś, że byłoby dobrze wprowadzić to także w praktyki w naszym kraju, żeby może w jakiś sposób ulepszyć to, co aktualnie się dzieje w więzieniach.
Czy ja może jestem trochę niepoprawnym idealistą, ale uważam, że to, co w książce było przedstawione, diabeł, którego znasz, dr Gwenaëlle Schetz, psychoterapia osadzonych, myślę, że to byłoby dobre i kształcące dla takiego pacjenta. Jasne, no jakby pytanie się nasuwa, a kto za to zapłaci, albo jaki psychoterapeuta na to pójdzie. Czy ja wychodzę z założenia, że dobrze coś zrobić z takimi osadzonymi, nawet jeżeli jest choć cień szansy, że mogą się zmienić? Bo obecnie osadzeni, którzy odbywają karę pozbawienia wolności, tak jak wcześniej mówiłem, przy tej biurokracji i związanych rękach niektórych specjalistów, którzy próbują nawet pomóc, ale mają zbyt związane ręce, powoduje, że osadzony, no co, no, odbędzie karę pozbawienia wolności, nic się z tego nie nauczy i wróci do przestępstwa. Czyli jakby to nic mu nie da. A poprzez, nie wiem, pochyleniem się nad jego problemem, oczywiście, jeżeli by tego chciał, bo jakby nikogo nie zmusimy do tego, może dać, wydaje mi się, fajny efekt. Tak jak w książce było pokazane. Jak dr Gwenaëlle Schetz, nawet w przypadku Markusa, pacjenta, który zabił swoją kochankę, gdzie z początku wydawałoby się, że to jakiś beznadziejny przypadek, uważał, że został sprowokowany, bardziej się na tym koncentrował, pod koniec jednak zdał sobie sprawę, co zrobił. Więc jakby to mi się w książce spodobało i uważam, że miałoby to jakiś sens wprowadzenie tutaj. Natomiast no, to jest mój niepoprawny idealizm. Natomiast o niektórych rzeczach, co dr Gwen wspominała, słyszałem już od moich byłych pacjentów, którzy odbywali karę pozbawienia wolności w Anglii, że właśnie tam jest dużo takiej pomocy dla nich. Jakby tam dużo, naprawdę dużo osadzonych pracuje. Znaczy, oni przede wszystkim pracują, bo wiedzą, że jeżeli pokażą, że się zmieniają, a oni też w większości chcą, bo jakby tam więzienie dużo oferuje w Anglii, czy edukacje, czy jakieś szkolenia zawodowe, czy nawet nauki języków obcych. Tam, jak mi osadzeni mówili, oni też nie mieli tam czasu, żeby odpocząć, co im się bardzo to podobało. I właśnie jakby to też ich motywowało, bo dzięki temu po pierwsze czuli, że no, mają szansę wyjść z czymś z więzienia i nie wiem, jak to się mówi, być atrakcyjnym na rynku pracy, a jednocześnie to też jakby pokazywało sędziom i osobom, które reprezentowały wymiar sprawiedliwości, że takie osoby chcą się zmienić. I też w Anglii jest tak, że często po połowie kary się dostaje warunkowe przedterminowe zwolnienie. U nas, no nie ma co ukrywać, to jest rzadkość. W ogóle warunkowe przedterminowe zwolnienia. W Anglii nie ma z tym problemu. Znaczy bywają, jak są jakieś ciężkie przypadki, z tego co wiem, no to jednak oni pochylają się nad każdym przypadkiem oddzielnie. To nie jest tak, że wypuszczają tak z obligu każdego, ale rzeczywiście tam osadzeni mają motywację do zmiany.
No myślę, że to nawiązuje do tego, co mówiliśmy, że więzienie może resocjalizować, czyli właśnie dawać jakieś narzędzia, żeby ta osoba po wyjściu z więzienia do niego nie wróciła po prostu na zwyczajnym świecie. No a może po prostu karać i ta kara wydaje się w tym momencie trochę pusta. Tak naprawdę moglibyśmy bardzo długo jeszcze o tym rozmawiać, bo to jest w ogóle też mój konik, takie właśnie osoby, które wychodzą z więzienia, co dalej, zwłaszcza w polskich realiach, jest to trudny temat. Natomiast fakt faktem, no kiedyś musimy skończyć ten wywiad i myślę, że to jest taki moment. Na koniec powiedz jeszcze, gdzie mogą cię nasi słuchacze znaleźć, bo wiem, że trochę w sieci działasz, więc myślę, że wielu słuchaczy będzie chciało zapoznać się z tym, co tam publikujesz na swoich social media.
No tak, ja jakoś się nie ukrywam w internecie. Jestem na Instagramie, można mnie znaleźć pod imieniem, nazwiskiem albo wpisując tu Marcin zapraszam. Mam też stronę na Facebooku Dwa Kroki Wstecz. Tam przede wszystkim opisuję swoje przemyślenia w pracy w więzieniu, a jednocześnie daję jakieś informacje o różnych szkoleniach czy webinarach, które prowadzę. Zapraszam.
Ja ze swojej strony przypominam, że cały wywiad nawiązywał do książki Diabeł, którego znasz, Psychoterapia sądowa bez tajemnic, którą na półkach znajdziecie od 8 lutego. Zbliżają się walentynki, a dla kogoś, kto interesuje się tematyką true crime czy psychologią, to naprawdę pozycja obowiązkowa. Marcin, dziękuję ci bardzo za ten wywiad.
Dziękuję.
A do naszych słuchaczy, jak zwykle, uważajcie na siebie i do usłyszenia.